Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam w naszym ostatnim przedświątecznym spotkaniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Kiedy zbliżają się zawsze święta Bożego Narodzenia, czy w ogóle kiedy one przychodzą, to zawsze gdzieś, przynajmniej ja mam w pamięci te słowa, z początku Ewangelii według świętego Jana, słowo stało się ciałem, słowo było na początku u Boga, to właśnie to przypomnienie, że tym słowem, w takim pierwszym rzędzie, pierwotnym znaczeniu jest Jezus Chrystus. Dlatego przypominamy sobie tutaj to, co papież Benedykt mówił i też nam wielokrotnie przypominał, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi, ale religią spotkania, relacji z Jezusem Chrystusem, który jest Słowem Boga. Przez Niego Bóg do nas przemówił. Przez Niego Bóg objawił siebie, jaki jest naprawdę. Objawił siebie, że jest jeden w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, ale właśnie też przez swojego Syna do nas przemówił. Ja i Ojciec jedno jesteś moim pokarmem, spełnić wolę tego, który mnie posłał. I dlatego, kiedy wsłuchujemy się w Boże Słowo, to tak naprawdę wsłuchujemy się w Pana Boga, w to, co On do nas mówi. Bo za tym słowem spisanym stoi Bóg. I o tym trzeba nam ciągle pamiętać, że to słowo prowadzi nas do Pana Boga, do relacji z Nim, do spotkania z Nim. Że to jest jeden ze sposobów spotykania się z Panem Bogiem. Tak jak spotkaniem z Bogiem są sakramenty, tak czytanie Bożego Słowa, słuchanie Bożego Słowa też jest spotkaniem, też jest jakimś, można by powiedzieć, sakramentem, ponieważ mamy to, co widzialne, to, co słyszalne, Boże Słowo, ale dokonuje się to, czego nie widać, moje spotkanie z Panem Bogiem, moje słuchanie Pana Boga. I od jakiegoś czasu przyglądamy się Księdze Powtórzonego Prawa, ostatniej księdze pięcioksięgu żydowskiej Tory. I w czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o, przynajmniej trochę pobieżnie, ale o tym podziale zwierząt na czyste i nieczyste. I zwróciliśmy uwagę na to, że w Nowym Testamencie ten podział został właściwie przez Pana Jezusa zlikwidowany. Możemy nawet powiedzieć swoiście wywrócony do góry nogami. Ponieważ w Nowym Testamencie po pierwsze już nie ma ofiar ze zwierząt. Ofiarą jest Jezus Chrystus. Boży Syn, który samego siebie złożył w ofierze. Jak to modlimy się w jednej z prefacji wielkanocnych, że Jezus Chrystus jest kapłanem, ofiarą i ołtarzem. Ale także Jezus Chrystus, jak to ostatnio zauważyliśmy, uznał wszystkie potrawy za czyste. Nie ma więc czegoś takiego, że względy religijne sprawiają, że takiego czy innego pokarmu nie możemy jeść. Oczywiście mamy czas, który nazywamy postem, jakąś wstrzemięźliwością, post ścisły i tak dalej, ale to nie jest tak, że wtedy nie jemy czegoś, czego w ogóle nie wolno, ale w danym momencie, jak chociażby piątek, powstrzymujemy się od jedzenia pokarmów mięsnych, które normalnie spożywać możemy. Nie ma tutaj więc jakiegoś takiego odrzucenia jakichś pokarmów, które by były nie do pogodzenia z wiarą w Jezusa Chrystusa. Dlatego też przywołaliśmy słowa Pana Jezusa, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na Bożą chwałę czynicie. Właśnie to tego Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa chce. Byśmy też cieszyli się tym, że mamy co jeść. Oczywiście pamiętamy o słowach Pana Jezusa, nie martwcie się o to, co będziecie jedli, pili. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Bo Jezus Chrystus rzeczywiście jest tą normą, tym punktem odniesienia i skoro On uznał wszystkie potrawy za czyste, to rzeczywiście za tymi słowami Jezusa idziemy za Nim, który jest jedynym Zbawicielem człowieka, jedyną prawdziwą drogą do życia wiecznego. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Dlatego to, co mówi Jezus, rzeczywiście wyznacza to, czego się w naszym życiu możemy trzymać. Ale jak gdyby w drugiej części tego 14 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa mamy fragment mówiący o dziesięcinie. Posłuchajmy najpierw. Złożysz dziesięcinę z plonu każdego zasiewu, z tego, czym każdego roku obrodzi twoje pole. Dziesięcinę ze zboża, moszczu, oliwy, pierworodnych z bydła i trzody będziesz spożywał przed Panem, twoim Bogiem, na tym miejscu, które On wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, abyś na zawsze nauczył się bojaźni wobec Pana, twojego Boga. Gdybyś jednak miał zbyt daleko, aby zanieść tę dziesięcinę do miejsca, które wybierze Pan, twój Bóg, dla swojego imienia, a Pan, twój Bóg będzie ci błogosławił, wtedy zamienisz ją na pieniądze. Potem włożysz jej do sakiewki i udasz się do miejsca, które Pan wybrał sobie, Pan, twój Bóg. Tam kupisz za pieniądze wszystko, co zechcesz, zwierzę z bydła lub trzody, wino, sycerę, czego tylko zapragniesz. Będziesz to jadł przed Panem, twoim Bogiem i cieszył się wraz ze swoją rodziną. Nie pominiesz też lewitów, którzy mieszkają w twoich miastach, gdyż oni nie mają części ani dziedzictwa z tobą. Niejednokrotnie słyszymy właśnie, że ta dziesięcina jest ważna, ale znowu, Stary Testament wyraźnie mówi o tej dziesięcinie, którą dajemy, którą Żydzi dawali ze wszystkiego, co posiadali, co im obrodziło, prawda, co kupili i tak dalej. W Nowym Testamencie właściwie Pan Jezus o dziesięcinie nigdzie nie mówi. Mówi o różnych ofiarach, które składamy, chociażby na świątynię, jak chociażby ta uboga wdowa, jeżeli pamiętamy, ale o samej dziesięcinie Pan Jezus właściwie nie wspomina. Oczywiście, dużo mówi o pieniądzach, tego się nie da ukryć, o bogactwie, mówi o zagrożeniach z tym związanym i wydaje się, że ta dziesięcina stoi też na straży, przynajmniej w Starym Testamencie. Ta dziesięcina z jednej strony przypomina, że co człowiek ma, otrzymuje od Pana Boga, a z drugiej strony stoi na straży tego, by człowiek nie przykładał zbyt wielkiej uwagi, zbyt wielkiej wagi do tego, co posiada. Pamiętamy słowa Pana Jezusa, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Że pieniądze, bogactwo rzeczywiście mogą być wielkim niebezpieczeństwem dla człowieka. Święty Paweł napisał, że chciwość pieniędzy jest początkiem wszelkiego zła. I wiemy, że coś w tym jest. W Ewangelii według świętego Mateusza w 19 rozdziale mamy to wydarzenie, kiedy młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa i chce osiągnąć życie wieczne. Jezus mówi mu, ostatecznie, jeżeli chcesz być doskonały, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. Jak pamiętamy, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. I w następstwie tego wydarzenia Jezus mówi do swoich uczniów takie słowa. Zapewniam was. Człowiek bogaty z trudem wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Powtarzam wam. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Jaka była reakcja apostołów, uczniów Pana Jezusa? Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się zdumieli. I pytali, któż więc może się zbawić? Którzy się zdumieli i że zadali takie pytanie Panu Jezusowi, świadczy o tym, że uczniowie Pana Jezusa chcieli być bogaci. Chcieli mieć jakiś spory majątek. Być może ten majątek też wynikający z tego, że no są przy Jezusie. Wielu ludzi przychodzi, przekazuje różne dary. Jest więc szansa coś z tego mieć. Bardzo konkretnego, bardzo wymiernego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż człowiekowi bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Tu mamy czasami też inne tłumaczenie, bo tam mamy w języku greckim kamelos, czyli wielbłąd, i kamilos, czyli lina. Ale sens jest taki, że rzeczywiście, czy wielbłąd, czy lina, przez ucho igielne to rzeczywiście coś bardzo, bardzo trudnego, wręcz niemożliwego. I dlatego Jezus zwraca uwagę swoim uczniom na to, że bogactwo, majątek może być naprawdę przeszkodą w drodze do zbawienia, czyli w drodze do Pana Boga. I wydaje się, że właśnie ta dziesięcina, którą praktykowali Żydzi, oprócz tego wymiaru właśnie dziękczynienia za to, co otrzymaliśmy od Pana Boga, pamiętamy słowa psalmisty, jeżeli miasta Pan nie strzeże daremnie, czuwają straże, jeżeli Pan nie pobłogosławi daremnie, z wasze wstawanie przed świtem. Co z tego, że człowiek będzie pracował niemal na okrągło, jeżeli Pan Bóg mu w tym nie pobłogosławi. Będzie zbierał, jak mówi też Pismo Święte, do dziurawego worka. To wszystko będzie uciekać. Dlatego z jednej strony to dziękczynienie Panu Bogu. Otrzymałem od Ciebie, Boże, jedzenie, pokarm, różne rzeczy. Oddaję Ci dziesiątą część tego, co tak naprawdę jest przede wszystkim Twoim darem, Boże, dla mnie. Oczywiście ja też się przy tym trudzę. To jest chociażby to, co w czasie mszy świętej, kiedy kapłan bierze chleb, bierze wino i mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Podobnie otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy. To jest właśnie to. Z jednej strony Bóg błogosławi. Bóg dał to, co potrzebne. Ziemię, deszcz, słońce, ale w tym jest też potrzebna oczywiście praca człowieka. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli człowiek dziękuję Panu Bogu, dając mu dziesiątą część z tego, co nabył, co stało się jego udziałem. Ale z drugiej strony to dawanie tej dziesiątej części też zwraca człowiekowi uwagę na to, że jego zbawienie nie jest zależne od tego, co posiada. I dlatego ciągle gdzieś myślę, że wielu uczniów Pana Jezusa z tym się zmaga. Bo dzisiejszy świat podpowiada, ważne jest właśnie posiadanie, umiesz liczyć, licz na siebie, ty decydujesz, ty wybierasz, a obok tego mamy, cóż masz, czego byś nie otrzymał. A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się robisz? Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż człowiekowi bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Twoje zbawienie nie jest zależne od tego, co i ile posiadasz. Bo można być człowiekiem biednym i, mówiąc prosto, zakręconym na punkcie posiadania. Można być człowiekiem bogatym i być człowiekiem, który umie się dzielić, który nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do tego, co posiada. Oczywiście dba o to, co posiada, bo ma rodzinę i tak dalej, ale potrafi się dzielić. Nie przywiązany do tego, co posiada. Posiada, ale nie jest posiadany przez to, co ma. I właśnie dzisiaj myślę, że tu potrzeba jakiejś wielkiej wolności. Jak powiedziałem, w Nowym Testamencie nie mamy, że trzeba nam przekazywać dziesięcinę na rzecz Pana Boga, wspólnoty Kościoła. Pismo Święte mówi chociażby: radosnego dawcę miłuje Bóg. Zachęca do dzielenia się, nawet do, w przypadku niektórych osób, do wyzbycia się całkowicie. To, co mamy na przykład przy osobach konsekrowanych, które składają ślub ubóstwa. Ale to jest właśnie to, że nie możemy służyć Bogu i mamonie. Albo moje serce będzie należeć do Pana Boga, albo do bogactwa, do mojego majątku. Gdzie Twój skarb, tam Twoje serce. Jeżeli skarbem będzie Bóg, tam będzie moje serce. Jeżeli moim skarbem będzie to, co posiadam, moje serce będzie przy tym, co posiadam. Nie tylko moje serce, ale całe moje życie. I dlatego właśnie ta umiejętność dzielenia się. Wielu ludzi, z tego co wiem, jakoś gdy coś kupuje, nabywa, to stara się taką właśnie jakoś jedną dziesiątą wartości tego, co kupili, przeznaczyć chociażby na biednych, na potrzebujących. Wielu ludzi też właśnie jakoś z góry przeznacza część swojego wynagrodzenia na Kościół, na wspólnotę, na różne dzieła, które dzieją się w Kościele, jak chociażby Caritas. Bo to jest bardzo ważne, byśmy byli wolni w tym względzie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że pieniądze są potrzebne do chociażby do godziwego życia tutaj na ziemi, do dbania też o swoją rodzinę, o swoich bliskich. Ale z drugiej strony no właśnie jest to ważne, by posiadać, a nie być posiadanym. Dzielę się, by nie być posiadanym, by to, co mam, stało się dla mnie ważniejsze od tego, kim jestem, i ważniejsze od Pana Boga. Dlatego właśnie to wezwanie radosnego dawcy miłuje Bóg. I myślę, że tu gdzieś każdy z nas musi znaleźć jakąś swoją miarę. Oczywiście rozeznając to gdzieś przed Panem Bogiem, bo jak to też kiedyś powiedział Jan Paweł II, nikt nie jest tak bogaty, aby nie potrzebowałby czegoś od kogoś innego, a nikt nie jest tak biedny, by nie był w stanie komuś czegoś dać. Nie zawsze to oczywiście będą pieniądze, ale właśnie to, swoją jakąś miarę. Już nie dziesięcina, ale to radosnego dawcę miłuje Bóg. Że rzeczywiście daje nie z tego, co mi dziś zbywa. Tak jak Jezus pochwalił tę wdowę, która nie wróciła z tego, co jak gdyby miała za dużo, co jej zbywało, bo może jakieś tam drobiazgi były, no to się pozbędę tego. A ona wróciła wszystko, co miała, całkowicie zaufała Panu Bogu. Nie zawsze pewnie potrafilibyśmy się na coś takiego zdobyć, nawet jeżeli może gdzieś żyjemy sami, jak chociażby kapłan, żeby nagle wszystko gdzieś, nie wiem, rozdać, sprzedać. Zawsze też sobie to wytłumaczymy, że no to jest potrzebne i tak dalej. Ale no nic z tego świata ze sobą nie zabierzemy. Nagi przyszedłem i nagi odejdę z tego świata, jak przypomina nam Hiob. Dlatego uczmy się właśnie tej wolności. Wolności od tego, co posiadam, by nie być tym jakoś związany, by to, co posiadam, mnie nie posiadało. Zbliża się, jak powiedziałem na początku, Boże Narodzenie. Niech Pan Jezus, który znowu do nas przyjdzie w znaku tej uroczystości, będzie dla nas żywym słowem. Słowem, które nas prowadzi, które nas uczy, które daje życie. Bo On jest słowem, to On nas uczy. On nas prowadzi, On daje nam życie. Szczęść Boże i zapraszam na nasze następne spotkanie już po Bożym Narodzeniu. Szczęść Boże.